Znam wiele kobiet, które po 40 czy koło 50 osiągają swoją formę życia. Ciało powinno nam służyć, powinno być sprawne. To, jak ono wygląda, jest kwestią zdecydowanie drugorzędną. Jeżeli tracimy relacje towarzyskie, bo skupiamy się na naszym ciele, no to na pewno to nie jest dobre.
A jak silne są te mechanizmy błędnych kół?
Nadmierną masę ciała mają częściej osoby o niższym wykształceniu, o niższych dochodach. Nasze ciało bardzo niewiele się różni od ciała ludzi żyjących w paleolicie. To jedzenie jest właśnie ważne, jest symbolem miłości. Kocham to, dam czekoladkę.
Podcast psychologiczny Tygodnika Polityka. Jak żyć dobrze ze sobą i światem? Zaprasza Joanna Cieśla.
Dzień dobry, cześć, Joanna Cieśla. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego. Witam też Kasię Błażejewską-Sztur, dietetyczkę kliniczną i psychodietetyczkę, edukatorkę, działaczkę społeczną, współzałożycielkę Fundacji Kobiety Bez Diety. No dużo jest tych afiliacji, ale wszystkie są ważne. No, Kasia jest również autorką i współautorką wielu książek, między innymi Znikam razem z Agatą Ziemnicką o zaburzeniach odżywiania oraz poradnikiem pozytywnego jedzenia. Cześć Kasiu.
Dzień dobry.
Spotykamy się dlatego, że bardzo powoli zaczyna być czuć wiosnę. No a to jest taki moment, w którym wielu ludzi dochodzi do takiej myśli, że pora by się było wziąć za siebie, za swoją kondycję psychiczną i kondycję fizyczną. No właśnie, chciałabym porozmawiać o tym, jak za tę kondycję fizyczną się wziąć, żeby jednocześnie kondycji psychicznej całkowicie sobie nie rozorać. Bo granica była cienka czasami.
Tak. Ja myślę, że tutaj motywacja właśnie jest ważna i jeżeli będziemy dbali na przykład o nasze ciało właśnie z myślą o tym, żeby ono było sprawne, żeby dzięki temu, że jest sprawne, nasza kondycja psychiczna właśnie była dobra, to będzie wszystko okej. Okay. Natomiast jeżeli będziemy się ścigali z jakimś ideałem piękna, swoim, czy to wymyślonym jakimś, czy zobaczonym gdzieś, no to może być nam trudno to osiągnąć, w związku z czym wtedy i nasza psychika ucierpi. Ostatnio usłyszałam od mojej znajomej, która ma 18-letnią córkę, że bardzo się martwi, że ta córka jest niezadowolona ze swojego wyglądu i swojego ciała i tę mamę bardzo martwi, że prawdopodobnie ta córka ma teraz najfajniejsze ciało w swoim życiu, a jest z niego bardzo niezadowolona i jakoś ta myśl mnie mocno zatrzymała. Chociaż znam wiele kobiet i coraz więcej, które po 40 czy koło 50 osiągają swoją formę życia, więc może jednak i przed tą dziewczyną jeszcze radość z ciała będzie.
Jeszcze sporo takich pozytywnych też odczuć i wrażeń. No ale faktycznie wiesz, ja bym cię chciała zapytać o to, jak ty to rozumiesz, no bo rzeczywiście od zaburzeniach odżywiania i różnego rodzaju takich problemach z tym związanych bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie. Z drugiej strony dużo jest też doniesień o tym, że tych problemów ciągle przybywa. Wiesz, jak to jedno z drugim się wiąże? Czy może na przykład jest tak, że przybywa tych diagnoz zaburzenia odżywiania z tego względu, że rośnie świadomość i po prostu jakoś bardziej jesteśmy na to czujni niż to było, nie wiem, 20 lat temu czy 30?
Trochę tak, ale wydaje mi się, że jednak niestety żyjemy w czasach, gdzie tak bardzo dużo rzeczy nas bombarduje i na przykład jeżeli chodzi o to, jak możemy właśnie ćwiczyć, dbać o swoje ciało, odżywiać się, że generuje to taki stres, że jest to jednak bardzo takie żyzne podłoże do rozwoju zaburzeń odżywiania, więc myślę, że ich może być rzeczywiście nie tylko więcej diagnozowanych, ale w ogóle więcej. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, no to jest to na pewno bardzo widoczne. Od pandemii, kiedy jakoś życie tych dzieciaków się wydostało z kolein trochę i przyniosło bardziej do świata cyfrowego, cały czas słyszymy o tym, że ta luka w relacjach społecznych właściwie jeszcze nie została wyrównana i zapełniona, która nastąpiła wtedy, więc to na pewno jest jedna z przyczyn, dla których te zaburzenia odżywiania mogą się pojawiać, bo one nie do końca są nawet o żywieniu czy o ciele, tylko są one po prostu jakimś tam bezpiecznikiem czy spustem w sytuacji, kiedy nie radzimy sobie z życiem, z naszymi relacjami i wtedy może się narodzić myśl, że jeżeli będę wyglądać lepiej, będę szczuplejsza, no to pewnie będę bardziej akceptowana i moje życie się poprawi.
Zastanawiam się nad tym, czy możemy coś podpowiedzieć o tym, jak sobie założyć, teraz mówię o osobach dorosłych, naszych odbiorcach, odbiorczyniach, jak sobie można założyć jakiś rodzaj takich pasów bezpieczeństwa, żeby się trzymać tego kierunku, o którym powiedziałaś na początku, czyli żeby w tym swoim dbaniu o kondycję fizyczną, o sprawność ciała, skupiać się na tym, żeby ono nam służyło, żeby było zdrowe, a mniej dawać się zwariować tym, no wszyscy już wiemy o tym, że zupełnie nie, nierealistycznym wzorcom wyglądu. No i tak sobie myślę, wiesz, bo mam wrażenie, że jest pewien taki scenariusz dosyć częsty, w którym te problemy się rozwijają i on wygląda mniej więcej tak. Zaczynamy, no faktycznie mamy to postanowienie noworoczne albo przychodzące wraz z wiosną, że teraz to my się chcemy tutaj za siebie zabrać. Zaczynamy chodzić, dajmy na to na siłownię albo na jakiś inny rodzaj treningów, biegać, nie wiem. No i jest fajnie. No i wraz z początkiem takiej aktywności bardzo często się pojawia też taka szersza refleksja nad zdrowiem i nad tym, żeby o siebie dbać i na przykład, żeby jak gdzieś można pójść, to iść, a nie podjeżdżać, żeby bardziej się troszczyć o zdrowe jedzenie. I to samo w sobie jest niewątpliwie pozytywne. Tylko w którymś momencie zaczyna się, oczywiście nie u wszystkich, ale u niektórych ludzi, dziać coś takiego, że no dobra, to już teraz nie tylko zdrowo jem, ale też pilnuję tego, żeby zgodnie z zaleceniami trenera przed wysiłkiem węgle, tak, czyli węglowodany, po wysiłku białkowo-tłuszczowe. Tak? Tak. Dobra. Ale potem, żeby tego tłuszczu, to jednak było
mniej.
Tak, a potem, żeby te węgle możliwie ograniczyć i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, w którym momencie, jak jesteśmy w tym procesie, powinna nam się zapalić taka żarówka, że ej, uważaj, bo możesz się wpakować w kłopoty, sytuacja się wymyka.
Z jednej strony ja myślę, że nasze samopoczucie jest tutaj ważnym takim wskaźnikiem. To znaczy, jeżeli ja się dobrze czuję i rzeczywiście sprawia mi to przyjemność i mam z tego frajdę, to jeszcze tutaj może znaczyć, że jest okej. Okay. Ale też ważne jest, żebyśmy przyglądali się naszemu życiu i jako dietetyk kliniczny nie ujmuję tutaj roli i znaczeniu jedzenia, ale jeżeli ono zacznie być najważniejsze dla nas, czy to jedzenie, czy aktywność fizyczna i właśnie będziemy się skupiać wyłącznie na tym. Inne dziedziny naszego życia zaczną z tego powodu na przykład tracić, bo nie spotkam się ze znajomymi, którzy idą na pizzę, no bo nie chcę iść pizzy w związku z tym, że właśnie ona nie wpisuje się w moje postanowienia żywieniowe albo nie ma tyle białka, co chciałabym zjeść. No to znaczy, że coś już jest nie tak. Jeżeli nasze życie po prostu zaczyna być podporządkowane nawet czemuś zdrowemu, bo aktywność fizyczna i prawidłowe żywienie niewątpliwie takimi są, ale jeżeli już to poświęcamy temu za dużo uwagi albo coś tracimy w związku z tym, no to jest sygnał, że jesteśmy już za tą granicą i warto jest zrobić krok w tył i przyjrzeć się, czy na pewno chcemy, żeby tak było. I miejmy świadomość, że jednak te osoby, które mają takie totalnie wyżyłowane sylwetki, wyćwiczone, bo teraz już właściwie takim nowym, modnym czy trendy wyglądem to nie jest taka bardzo szczupła sylwetka, tylko umięśniona i wysportowana. Że to wszystko związane jest z dużym obciążeniem dla naszego ciała, więc może lepiej mu troszeczkę odpuścić i zrobić sobie dzień regeneracji, jakąś inną przyjemność także sobie i swojemu ciału dać.
A co byś pomyślała o takiej sytuacji, że no, rezygnujemy z imprezy, tak? Czy tam z jakiegoś spotkania towarzyskiego, bo ono jest w piątek, a ja mam w piątek treningi, więc czy to już jest ten moment, kiedy ta rezygnacja jest za daleko posunięta i coś nam zabiera?
No właśnie, myślę, że tak. To znaczy, ja ostatnio nie zrezygnowałam ze spotkania z przyjaciółmi, które się przesunęło trochę później i zaczęło się po 22, kiedy zwykle idę spać i siedziałam do drugiej i mimo, że nie imprezowałam jakoś bardzo i nie piłam, no to następnego dnia sobie pomyślałam, kurczę, jest mi lepiej już chodzić spać wcześniej niż zarywać noce. Więc też tu musimy się nad tym zastanowić, ale jeżeli tracimy relacje towarzyskie, bo skupiamy się na naszym ciele, no to na pewno to nie jest dobre. Więc no, sami musimy sobie na to trochę odpowiedzieć, ale pamiętajmy, że właśnie ciało powinno nam służyć, powinno być sprawne, powinno umożliwiać nam przemieszczanie się, podnoszenie różnych rzeczy i tak dalej. A to, jak ono wygląda, jest kwestią zdecydowanie drugorzędną. I myślę, że to jest taka ważna granica. I tu powinniśmy skupiać się na tym, żeby dbać o ciało, żeby właśnie ono było sprawne, zdrowe jak najdłużej, w dobrej formie, a to, jak ono wygląda, naprawdę nie świadczy o nas. To znaczy to, czy ja mam trochę więcej tkanki tłuszczowej albo więcej kilogramów, to nie znaczy o tym, nie mówi o tym, jaką jestem osobą, a bardzo często niestety my oceniamy siebie przez pryzmat tego, jak wyglądamy, jaki nosimy rozmiar ubrań i no, nie jest to prawdą. Niestety.
Ja mam wrażenie, że łatwo ten rodzaj świadomości i takiego zdrowego rozsądku gdzieś tam sobie wypracować, tak gdzieś w okolicach 40, nie? To jest tak. jakiś taki moment, kiedy no, pewne rzeczy zazwyczaj się zaczynają układać. Natomiast no, faktycznie jak jesteś osobą nastoletnią albo nawet 20-paroletnią, to myślę, że wciąż jeszcze bardzo trudno, jakoś wiesz, i jesteś też przez to bardziej obecna oczywiście w mediach społecznościowych, gdzie te wyidealizowane sylwetki, czy to bardzo szczupłe, czy właśnie takie elegancko wyćwiczone, no, są powszechnie nam prezentowane, to trudniej w ten sposób właśnie taki rodzaj trzeźwości zachować. Co byś mogła podpowiedzieć, wiesz, osobom, które są w otoczeniu takich osób, albo tym osobom, może ktoś taki nas słucha też młody.
No, jest wspaniała już, nie nowa zdecydowanie książka Rene Engeln pod tytułem Obsesja piękna. To jest amerykańska badaczka, która właśnie zajmuje się tym, jak, co nas motywuje do tego, żebyśmy wyglądały, no głównie kobietami się zajmuje Rene, żebyśmy wyglądały w konkretny sposób, ale też ona właśnie opisuje, że nawet jeżeli my pozornie, jakby świadomie wiemy, że te ciała, które oglądamy są jakoś tam podrasowane,
przetworzone.
Przefiltrowane, przetworzone i tak dalej i nierealistyczne, to jeżeli my często jesteśmy wystawieni na taki widok, to zapisuje się jakoś w naszej świadomości czy podświadomości. Jak patrzymy w lustro, to mimo wszystko odruchowo się z tym porównujemy. Więc myślę, że też powinniśmy świadomie zmniejszać naszą ekspozycję na takie zdjęcia czy obrazy. Jeżeli, nie wiem, na przykład w social mediach obserwuję kogoś, kto mnie motywuje, ale w taki pozytywny sposób, że sobie myślę, o fajnie, ona wyszła, no ja teraz leżę na kanapie, to może też na chwilę wyjdę.
Kasiu, a powiedz, jak w twoim doświadczeniu i w twojej obserwacji wygląda sytuacja mężczyzn? Bo myślę sobie, że tutaj się też dzieją ciekawe rzeczy i takie dość niepokojące, bo nawet jak się przeglądasz różnego rodzaju fora takie, nie wiem, wellbeingowe, fitnessowe i tak dalej, to mi się zdarza dosyć często natrafiać na takie posty typu, teraz czytam taką parafrazę. W poniedziałek mam 15 kg biegania, we wtorek robię ręce, w środę wspinaczkę i tak dalej, 7 dni w tygodniu rozpisane. No i chciałbym jeszcze sobie dołożyć klasyczny trening siłowy, tylko w który dzień go wcisnąć, bo każdy jest zajęty. Poradźcie. Czy to już jest też taki moment, w którym coś się wymyka spod kontroli, twoim zdaniem?
Zdecydowanie tak. I nawet myślę, że trenerzy powiedzieliby, że brakuje tutaj przerwy na regenerację i odpoczynek. I myślę, że mężczyźni w dzisiejszych czasach są w jeszcze gorszej pozycji niż kobiety, Bo my już coraz częściej słyszymy i mówimy o tym, że zostałyśmy jakoś trochę sprowadzone do tego, jak mamy wyglądać i zaczynamy się buntować przeciwko temu. A mężczyźni nie mają do tego narzędzi. Z drugiej strony to, że żyjemy w czasach takiej kultury obrazkowej, powoduje, no, że właśnie chcą oni, czy odczuwają taką potrzebę zmiany swojego wyglądu i wskakują właściwie na ten kołowrotek, z którego kobiety próbują się wydostać. Więc myślę, że mężczyznom jest trudniej. Plus jeszcze fakt, że generalnie oczywiście może nie powinnam tak generalizować, ale mężczyznom trudniej jest rozmawiać o emocjach, więc często ten sport może być takim zastępnikiem nawet innych uzależnień, zamiast konfrontować się ze swoimi emocjami, trudnościami i jest to na pewno bardzo niebezpieczna droga.
No, zwłaszcza, że w części tych przypadków wcale nie aż takiej małej, bywa tak, że to takie bardzo mocne wejście w różnego rodzaju aktywności fizyczne też się wiąże z korzystaniem z substancji.
Tak, tak. Słyszałam nawet ostatnio od znajomego 50-latka, gdzie myślałam, że takie rzeczy to mówią właśnie nastoletni chłopcy na siłowni, a tu panowie rozmawiali o tym, że bez dodatkowego testosteronu to nie będą w stanie osiągnąć jakiejś formy i byłam zadziwiona, ale również przerażona tym, jak jakoś to też być może, nie wiem, spowszedniało i ile jesteśmy gotowi poświęcić z naszego zdrowia, dlatego żeby po prostu wyglądać, bo zupełnie czym innym jest dobra kondycja fizyczna właśnie i sprawność, a zupełnie czym innym jest osiąganie rekordów właśnie, których się nie da osiągnąć takimi normalnymi ćwiczeniami fizycznymi.
Akurat w przypadku testosteronu, to za tym bardzo często idzie taka narracja, że tak naprawdę to przyjmowanie tej substancji, tak zwana suplementacja, sprzyja temu, żeby lepiej funkcjonować też na wielu różnych innych obszarach. Tak.
Tak.
To temat pewnie na jakiś osobny odcinek naszego podcastu. A wracając do zaburzeń odżywiania, to chciałam cię prosić, są te, o których mówimy najczęściej i najwięcej, czyli anoreksja, bulimia i poproszę cię, żebyśmy je dookreśliły, tak? Czyli żeby je zdefiniować, ale też chciałam się przyjrzeć tak trochę dokładniej ortoreksji, bo mam wrażenie, że to jest też ten taki właśnie kawałek, w którym łatwiej sytuacja się wymyka spod kontroli i jeszcze mniej jest taka ewidentna.
Tak, w przypadku anoreksji unikamy jedzenia po prostu i najczęściej dotyka ona osób, które są bardzo ambitne, w szkole zawsze miały świetne wyniki i w związku z tym, że czują presję z różnych powodów, czasami zupełnie niesłuszną, bo to może być na przykład kobieta na wysokim stanowisku, która naprawdę fantastycznie ogarnia pracę, dzieci, dom i swoje życie, ale ma poczucie, że robi to powiedzmy ledwo. W związku z tym chce przejąć kontrolę nad jedzeniem w taki sposób, że po prostu nie będzie jeść. I anoreksja związana jest z tym, że po prostu odmawiamy sobie jedzenia. Bulimia natomiast jest zaburzeniem odżywiania, które związane jest z tym, że odmawiamy sobie jedzenia, przyjmujemy różne substancje, które mają jakby zrekompensować to jedzenie. To są jakieś środki na przeczyszczenie, na przykład czy dużej ilości kofeiny, czy substancji, które będą podkręcały nasz metabolizm. A potem albo wcześniej, bo to właściwie jest takie błędne koło, dochodzi do napadów objadania się, ponieważ ciało domaga się słusznie energii i składników odżywczych. Po tych napadach objadania się znowu następują wyrzuty sumienia i mechanizmy, które mają też trochę ukarać to ciało, że ono nie podołało reżimowi założonej diety i zjedliśmy więcej. Natomiast ortoreksja jest zaburzeniem właśnie gdzie czasami trudno jest wyłapać, na ile to jest dbanie o zdrowie, a na ile jest to już właśnie zaburzenie. Oczywiście dla specjalisty i dla osoby z zewnątrz często jest to bardzo ewidentne, że w naszej dbałości o dietę, o to, że wybieramy produkty tylko i wyłącznie ekologiczne, tylko z dobrym składem, bez dodatków i konserwantów do żywności itd., itd. Ta lista się może bardzo wydłużać. Chory może powiedzieć, no przecież ja robię, dbam o swoje zdrowie i robię wszystko, co najlepsze. No tylko ponieważ jest to obsesyjne, no to właśnie proporcje między ilością uwagi, którą powinniśmy przykładać jedzeniu, a jak to jest w rzeczywistości, tak się zmieniają, że po prostu to jedzenie staje się obsesją, powoduje, że boimy się zjeść produkt, którego sami nie przygotowaliśmy, nie wiemy skąd on pochodzi, co ma w składzie i wpływa to negatywnie na nasze życie.
Ale rozumiem, że to jest tak, że mnie poprawię, jeżeli źle rozumiem, bo tak jak cię słucham, to mam wrażenie, że ortoreksja to jest taki rodzaj, w cudzysłowie mówiąc, z lżejszego zaburzenia, że on no nawet w tej, że ono nawet w tej takiej najbardziej skrajnej postaci nie odbija się tak tragicznie źle na zdrowiu fizycznym jak anoreksja i bulimia. Tak?
Może, ponieważ zdarzają się pacjenci, którzy naprawdę już eliminują niemalże wszystkie składniki. I na przykład spotkałam się niedawno z taką panią, która słuchała w internecie jednego eksperta, który mówił, że nie wolno właśnie jeść glutenu, nabiału, kazeiny i tak dalej. Potem zaczęła słuchać jeszcze innego eksperta, który mówił, że nie wolno jeść fruktozy i owoców i jeszcze jakichś produktów. I ta pani właściwie przyszła do mnie do gabinetu, jedząc dosłownie 5 produktów i mówi, że nie ma siły, jest wyniszczona i przestrzega wszystkich zaleceń, które słucha od lekarzy. Tylko jakby no, ona połączyła po prostu kilka różnych zaleceń i też nie wszystkie te zalecenia były zgodne z z aktualną wiedzą.
Z nauką.
I z nauką, więc to może być bardzo niebezpieczne. Plus jeszcze tam dochodzi taki element frustracji i silnego niezrozumienia, no bo przecież ja naprawdę dbam o swoje zdrowie. Dbam, realizuję wszystkie zalecenia. Dlaczego uważacie, że robię coś źle? Dlaczego moje ciało jest coraz słabsze? No a po prostu nasze ciało naprawdę żyje dzięki temu, co my będziemy jedli.
To jest ciekawe, że się po prostu jakoś tak bardzo stopniowo traci kontakt z rzeczywistością. Tak. A powiedz proszę, bo mówiłaś, że jeżeli chodzi o anoreksję, to jest tak, że tym jej tłem takim psychologicznym jest kontrola, tak? Potrzeba kontroli. Co wiadomo na temat takiego możliwego tła psychologicznego bulimii i ortoreksji właśnie?
Bulimia jest raczej takim zaburzeniem związanym z dużym stresem, z napięciem, ale też z takim bardzo często związanym właśnie z poczuciem wstydu, często pojawia się również u osób, które doświadczyły na przykład nadużyć seksualnych albo w ogóle granice ich cielesności zostały zaburzone i wtedy rzeczywiście, bo w bulimii też na przykład często wywoływane są wymioty albo biegunki i są to zachowania, które są ewidentnie naruszające jakby naszą zdrową relację z ciałem. Zresztą odmawianie sobie pokarmu w przypadku anoreksji również, ale dotyczy osób, które w pewien sposób już mają poczucie, że rzeczywiście ich ciało nie zasługuje na takie dobre, czułe traktowanie. Natomiast w przypadku ortoreksji też tutaj jest pewien rodzaj właśnie obsesji i takiego, myślę, takiego rysu perfekcyjnego.
A jak silne są te mechanizmy błędnych kół, wiesz? To znaczy, czy jeżeli wchodzimy w ten rodzaj zaburzeń, to jest szansa, że same się zorientujemy, że coś się zaczyna dziać niepokojącego, czy to jest potrzebna interwencja jednak?
Nie, no, jest szansa na to. Jeżeli w naszej głowie rodzi się myśl, że coś tracę, bo staram się robić coś dla siebie dobrego, ale też tracę na tym, no to warto jest się przyjrzeć tej myśli, bo prawdopodobnie nie pojawia się ona bez przyczyny.
Tylko tak sobie myślę, nie? Że to jest, mnie się to wydaje strasznie trudne, no bo no wiadomo, że każda czynność powoduje, jest jakimś wyborem, tak? I zawsze, wiesz, no, decydując się na coś, rezygnuje z czegoś innego. No i teraz właśnie, jak tutaj u siebie, wiesz, wychwycić
ale jeżeli ten mnie moment, to unieszczęśliwia, utrudnia mi funkcjonowanie, jeżeli na przykład w przypadku bulimii regularnie mam takie chwile, kiedy sobie myślę, że zawiodłam siebie i mówię tutaj bardzo oględnie, bo raczej pacjentki mówią w dużo ostrzejszych słowach, że znowu zjadłam za dużo, znowu muszę to jakoś kompensować. Czy w przypadku ortoreksji sobie myślę, że nie mogę czegoś zjeść, szkoda, lubiłam to jeść? To są takie myśli, które jednak nie są myślami, które mówią nam o zysku, ale raczej już o tej stracie, którą mamy.
W ten sposób. Znaczy tak mi się wydaje, wiesz, że akurat jeżeli chodzi o bulimię, to relatywnie najłatwiej się zorientować, no bo tak sobie myślę, że po pierwszym epizodzie wywoływanych wymiotów, no to już mamy ewidentny wskaźnik, tak. że
natomiast
że
pacjenci niestety mimo ewidentnego dla osoby z zewnątrz objawu tych zaburzeń, no pacjenci niestety sami siebie też oszukują i jest to jeden z mechanizmów tych chorób.
Nie? Właśnie dlatego mi się wydaje, że ta obecność jakiejś osoby, która jest z zewnątrz, no, ale jednocześnie jest blisko, no to jest bardzo ważny taki kawałek tego, czy się uda, czy się nie uda jakoś.
Tak, ale z drugiej strony może być też tak, że my z tą osobą będziemy woleli zerwać kontakt i jej nie słuchać, niż uwierzyć jej, że rzeczywiście mamy problem w relacji z jedzeniem. Więc no to naprawdę są bardzo, bardzo trudne sprawy i im szybciej udamy się do specjalisty, terapeuty po pomoc, tym lepiej, ponieważ potem tak jak z każdym tą rzeczą, im dłużej ona trwa, tym trudniej jest nam wyjść z tych nawyków, czy z tego, co, jak sobie radzimy z różnymi sprawami.
No właśnie, jeżeli przychodzi do ciebie ktoś z taką zaawansowaną ortoreksją, dajmy na to, i ma rzeczywiście już takie głęboko gdzieś tam ugruntowane przekonanie, że te 5 produktów, które się ostały tak. na tej liście względnie akceptowalnych, to jest jedyne, co on albo ona może jeść, to w jaki sposób się z taką osobą pracuje, wiesz, żeby... No właśnie.
Tu zadanie dla mnie jest dosyć proste, ponieważ ja pokazuję po prostu to jest czysta matematyka i Excel. Ja pokazuję zapotrzebowanie na różne składniki, które człowiek ma i pokazuję, jak silne niedobory w diecie tej osoby występują. Więc tu już mamy czarno na białym, że ta dieta jest niekorzystna. Z drugiej strony też możemy rozmawiać o tym, że ciało, które jest niedożywione, po prostu gorzej funkcjonuje i rzeczywiście też takim językiem korzyści rozmawiać, że jeżeli dostarczymy sobie różnych rzeczy, to będziemy mieć więcej siły, więcej energii, zdrowsze włosy, nie wiem, silniejsze paznokcie, lepszą cerę i tak dalej, lepszy sen, więcej energii, więc jeżeli pacjenci są osłabieni i niedożywieni, to najczęściej jednak to czują i bardzo chętnie sięgają po pomoc. Gorzej jest i pojawia się taki moment kryzysowy i tu już bardziej praca dla terapeuty niż dla dietetyka. W momencie uzupełnienia jakichś tych niedoborów właśnie pacjent zaczyna czuć się lepiej i sobie myśli, że teraz możemy wrócić i jeszcze bardziej o siebie zadbać.
Czyli to taki odwrócony efekt jojo jakby, tak? Okej, no bo tak mnie to właśnie nawet, wiesz, zastanowiło, że taka racjonalna argumentacja, jak ta, którą przedstawiłaś, może trafiać do takich osób w takiej
tak, tylko no, niestety coś spowodowało te zaburzenia odżywiania i jeżeli nie znajdziemy przyczyny i nie wpłyniemy na nią, no to trudno jest też wyjść z tego problemu, bo jest to sposób radzenia sobie z różnymi innymi problemami i często, nie wiem, na przykład pacjentkom się wydaje, że jeżeli schudną, to i z mężem będzie im się lepiej układało i w pracy będzie fajniej i dostaną podwyżkę i spełnią swoje marzenia i wyjadą na wymarzone wakacje. a naprawdę te wszystkie rzeczy są zupełnie niezależne od masy ciała i często w drugą stronę zadziałania, czyli wyjście z jakichś szkodliwych, toksycznych relacji, zmiana warunków pracy, mogą wpłynąć na to, że też nasze ciało nie będzie musiało się przed czymś bronić, a ciało często broni się w sposób taki bardzo, że tak powiem, pierwotny przez zwiększanie rezerw i zapasów energetycznych. Masy. No bo człowiek do niedawna, znaczy nasze ciało bardzo niewiele się różni w mechanizmach funkcjonowania od ciała ludzi żyjących w paleolicie, tylko żyjemy w zupełnie innych warunkach i środowisku i niestety to środowisko nie sprzyja temu, żebyśmy byli zdrowi, biorąc pod uwagę warunki, dostępność pożywienia, jaką mamy, to, że żyjemy w nieustającym stresie i musimy troszkę zrobić pauzę jakby w życiu, przyjrzeć się sytuacji, w której jesteśmy, zastanowić się, które zachowania i mechanizmy nam służą, bo są niektóre mechanizmy, nawet genetyczne, które powodują, że zaczynamy chorować na cukrzycę w dzisiejszych czasach, a przez wiele, wiele pokoleń one zapewniały nam zdrowie i większe szanse na rozmnażanie i przetrwanie.
Hmm. A czy ty myślisz, że polski stosunek do jedzenia jest jakiś bardziej zawikłany niż no, w porównaniu powiedzmy, że z krajami wiesz, Europy Zachodniej? Bo ja mam takie wrażenie, że jednak no, ta historia głodów i niedoborów, znaczy wiadomo, że one wszędzie występowały w Europie i nie tylko w Europie, okej, ale powiedzmy, że ta nasza historia tutaj tej Europy Środkowo-Wschodniej jest taka bardzo specyficzna, i no, nasz stosunek do jedzenia, już tak ściśle w Polsce mówiąc, bardzo był też taki symboliczny, prawda? To, tak. Że brakowało, to, że się wyrażało miłość i tak dalej, i tak dalej. Czy sądzisz, że to ciągle jakoś, wiesz, rezonuje dzisiaj?
Zdecydowanie tak. I nawet kilka dni temu rozmawiałam z moim mężem, który był przez tydzień w Hiszpanii i on mówi, że to jest niesamowite, że tam kobiety chodzą porozbierane. Widać, że po prostu dobrze się czują w swoich ciałach, chociaż my mogłybyśmy tutaj przykładając nasze standardy powiedzieć, że no nie, nie mają rozmiaru S czy XS i jak one mogą się tak rozbierać, a jednak ten stosunek do ciała jest zupełnie inny i do jedzenia też i jakoś my rzeczywiście to jedzenie z jednej strony bardzo cenimy, a z drugiej strony też kultura jedzenia w Polsce jest w sumie bardzo słaba. I teraz ja zaczęłam się interesować trochę i robię takie rozeznanie, jak się karmi dzieci w szkole w różnych krajach. No i na przykład we Francji w państwowych szkołach dzieci dostają 5-daniowe obiady. Bo oczywiście są to maleńkie dania, ale dostają sery z lokalnej wytwórni i dostają owoce i mają przystawkę i warzyw jest bardzo dużo w tej diecie. Już nie mówię o Japonii, gdzie te śniadaniówki dzieci to można by, nie wiem, wszystkie do albumu od razu fotografować i wrzucać. I ta kultura jedzenia jest zupełnie inna. W Polsce największy sukces osiągnęły diety pudełkowe na świecie, bo nam właściwie jest troszkę obojętne, co my zjemy, ważne, żeby było przygotowane i gotowe i jemy, a Francuzi nie wyobrażają sobie, że oni nie mieliby celebrować tych posiłków, przygotowywać i tylko z plastikowego pudełka, który gdzieś tam odgrzeją, bądź nie jeść szybko posiłek.
Ale to bardzo ciekawe, co teraz powiedziałaś, bo to świadczy, czy świetnie pokazuje jakieś takie wielkie rozszczepienie w naszym stosunku do jedzenia, tak? Bo z jednej strony to znaczenie symboliczne i to, co powiedzieliśmy przed chwilą, a z drugiej strony tutaj jakaś taka zgoda na byle jakość, czy na to po prostu, żeby jakoś tam odfajkować.
Rzeczywiście. I wczoraj nawet na konferencji takiej diabetologicznej słyszałam, że ponad 30% ośmiolatków ma nadwagę. Te dzieci w dużej mierze prawdopodobnie z tej nadwagi nie wyjdą, tylko raczej będą miały coraz wyższą masę ciała. I wynika to po części z tego, że rodzice nie wiedzą, jak odpowiednio karmić te dzieci, bo nie wierzę, że rodzice chcą spowodować u dzieci nadwagę i z jednej strony dla nas to jedzenie jest właśnie ważne, jest symbolem miłości, kocham, to dam czekoladkę i jeszcze cukierka i jeszcze zabiorę na lody i dosłodzę coś tam, ale z drugiej strony wpływa to bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci, więc ja myślę, że tutaj ten rozdźwięk między wiedzą a praktyką jest bardzo duży, ale też no, jest, na zachodzie też jest to obserwowane, że jednak nadmierną masę ciała mają częściej osoby o niższym wykształceniu, o niższych dochodach i jeszcze jedno to jest wiedza, a drugie to, że żywność przetworzona, ta, która powoduje nadmierny przyrost masy ciała, jest po prostu o wiele tańsza.
To jest bardzo ciekawe i też mam wrażenie, że się zmieniło w ostatnich latach, bo pamiętam, że jeszcze kilkanaście, takie małe kilkanaście lat temu pisałam artykuł właśnie na temat tych problemów dzieci z wagą i wtedy jeszcze ta teza była taka, że ten nasz model nadwagi czy otyłości wśród dzieci to bardziej jest bliski temu, jak to wygląda w krajach nierozwiniętych, czyli że największą masę i nadwagę mają jednacy z zamożnych domów, podczas kiedy właśnie w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, no to głównie jest problem tych grup mniej wykształconych, tak, i o niższym statusie społecznym. I mówisz, że co, że teraz to
zaczyna
się zmieniło,
się to
tak?
zmieniać i chociażby w polityce czytałam z rok temu taki artykuł, że z jednej strony kobiety się emancypują i już nie gotują niedzielnych obiadów, ale wszyscy jedzą gotowe, bardzo przetworzone posiłki ze sklepów malutkich, które są na każdym niemalże rogu i w każdym miejscowości.
Malutkich, ale czynne, wszechobecne.
Tak. I czynne również w niedzielę. I ta żywność tania i wysoko przetworzona, no niestety bardzo źle wpływa na nasze zdrowie i na naszą masę ciała.
A dlaczego jak ktoś w wieku 8 lat no ma nieszczęście być w tej 30-procentowej grupie dzieci z nadwagą czy z otyłością, to dlaczego mówisz, że raczej ten problem się z czasem nie rozwiąże na plus, tylko będzie się pogłębiał? Co to są za
Bo z kolei badania pokazują, że im dłużej, znaczy tak, jeżeli dziecko wejdzie z nadwagą i otyłością w wiek pokwitania, to już jego szanse na osiągnięcie prawidłowej masy ciała są znacznie, znacznie mniejsze i będą właściwie przez całe dorosłe życie będzie musiało zwracać uwagę na to, co je, ponieważ komórki tłuszczowe, które już powstały w jego organizmie, zostaną, będą mogły tylko puchnąć, a nie znikną. I jeżeli dziecko 8-9-letnie ma nadwagę, otyłość, zaczyna się pojawiać, co nie do pomyślenia było 20 lat temu, jak studiowałam dietetykę. A teraz bardzo często dzieci chorują na nadciśnienie i na cukrzycę typu drugiego, czyli tę dietozależną. No to znaczy, że żyje w warunkach, które sprzyjają tym chorobom i rozwojowi otyłości. Więc trudno oczekiwać i spodziewać się, że większość tych dzieci nagle po osiągnięciu niepokojąco wysokiej masy ciała, nagle wszystko to się zmieni i
zmieni
to
nawyki,
dziecko
tak, samo
zmieni
siebie.
Nawyki.
Ale tak samo się, Kasia, bym jeszcze chciała zostawić naszych odbiorców i odbiorczynie w szczególności, bo tak to ciągle w polskich warunkach jest, choć powoli się zmienia, no że to jednak kobiety odpowiadają za ten kawałek żywienia rodziny. I tak sobie myślę, wiesz, ja naprawdę rozumiem ten znój i mozuł, który prawdopodobnie sporą część ludzi jednak pcha do tego, żeby właśnie korzystać z pudełek, no bo kolokwialnie mówiąc, mamy tyle wyzwań, na co dzień, że nie sposób tego wszystkiego ogarnąć. No a tutaj jeszcze zwłaszcza jak masz deklarację tego sprzedawcy, tak. tych pudełek, że one są świetnie zbilansowane i zbalansowane i tam są wszystkie produkty odżywcze i tak dalej. To ja się nie dziwię, że jak ktoś ma możliwości finansowe, bo to jest jeszcze kwestia pewnego kosztu, no to, że z takiego rozwiązania może chcieć korzystać. Czy możesz, wiesz, czy to jest fizycznie wykonalne i proszę cię o podanie przynajmniej jednego sposobu, w jaki sposób to zrobić, jeśli jest, żeby się i swoją rodzinę żywić, zdrowo, w taki sposób, wiesz, odpowiedni, odpowiedzialny, no ale jednocześnie, żeby to, wiesz, no nie wymagało, nie wiem...
Pięciu godzin w kuchni.
Pięciu godzin w kuchni i też, no nie wiem, na bazarkach, tak, z bio i tak dalej, 5 razy w tygodniu, no bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób po prostu nie ma możliwości tego
oczywiście
robić.
To znaczy tak, w ogóle diety pudełkowe są dobre, żeby pokazać nam, jak jakiej wielkości porcje powinniśmy jeść, żeby nauczyć nas regularności jedzenia. Ale ja i też w książce daję różne sposoby. Możemy się posiłkować mrożonkami przeróżnymi, które mamy w domu. Gotować jedną dużą porcję, którą właśnie sobie na zaś zamrozimy. Dobre jest również planowanie posiłków i planowanie tych posiłków z rodziną raz w tygodniu, bo usprawnia to proces zakupowy, przygotowywania, ale też potem nie mamy tego marudzenia i negocjacji, bo na przykład, nie wiem, u mnie w domu jest tak, że jeden syn lubi zupę ogórkową, drugi pomidorową, no więc jednego dnia jest taka zupa, drugiego dnia taka i mówimy, dla ciebie też coś jest, ale tutaj drugi się dla ciebie poświęcił i je to. Mhm. I to naprawdę są proste rzeczy. Jeżeli my nauczymy się robić dobrze zakupy, to znaczy, że będziemy mieć zawsze w domu kasze, rośliny strączkowe, takie już gotowe, czy to w słoiku, czy w puszce, czy właśnie zamrożone różne rzeczy, to będzie nam o wiele łatwiej, będziemy mieć świeże warzywa i po prostu wpadam do domu i jem, nie wiem, kalarepkę. I potem mogę przygotować, odgrzać, nie wiem, jakieś gotowe pierogi, powiedzmy, ale żeby to jeszcze było z czymś, co także dostarcza mi błonnika, witamin, nie wiem, kiszona kapusta czy kiszone ogórki, które są zawsze w lodówce, są źródłem świetnych probiotyków i źródłem witamin, więc możemy też, niekoniecznie poświęcając dużo czasu na gotowanie, coś tam dobrego również na ten talerz włożyć.
Ale czyli po prostu zainwestować ten czas i energię w planowanie i w rozmowę, nie?
To bardzo pomaga, tak, ich tak usprawnia.
Zrobienie, wymuszenie na domownikach stworzenia listy artykułów spożywczych akceptowalnych.
Tak. To właśnie nie dążmy do tego, żeby było idealnie na 100%, bo to się nie uda, a jeśli się uda, to znaczy, że jesteśmy już, że zaczynamy mieć problem w relacji z jedzeniem. Tylko niech to będzie na 80%. Mhm. Miejmy jakieś takie rzeczy, nie wiem, orzech, pestki różne, które będziemy dodawali do innych dań i dzięki temu to jedzenie będzie po prostu bardziej odżywcze.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Kasia Bożejewska-Sztur. Ja się nazywam Joanna Cieśla i bardzo dziękuję też wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu psychologicznego. Przypominam, że znajdziecie nas na stronie www.polityka.pl w zakładce wideo i podcasty, oprócz całej listy innych rozmów na inne tematy prowadzonych przez moich kolegów i koleżanki. Znajdziecie nas też na YouTubie, Spotify'u i Apple Podcasts w kanale Podcast Psychologiczny, podcast pisany przez K. Oglądajcie, słuchajcie, komentujcie, korzystajcie i dbajcie o siebie. Dzięki.